Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn Pertyński
i Bartosz Ławski.
No i dzień dobry, nietypowo w środku tygodnia.
Dzień dobry.
Ale...
Podobno jesteśmy usprawiedliwieni.
I tak, byliśmy albowiem na podwójnej premierze jednego koncernu.
No to w sumie na jednej premierze.
Na jednej premierze.
Jednego producenta.
Jednego producenta, ale pokazano samochody dwóch różnych marek tego koncernu. Mianowicie myślimy o Chery i jego dwóch markach. Jedna to Omoda, a druga to JQ. Nie wiem, czy wiesz, jak oni tłumaczyli, skąd wzięła się nazwa JQ.
No skąd mam wiedzieć?
A, widzisz.
Ja nie byłem na tej sesji Q&A, czy jak
a, widzisz. Proszę pana, JQ, pisane Jaeco,
no,
pochodzi od słów niemieckiego słowa Jäger, czyli
ja,
i angielskiego słowa cool. A w związku z tym powiem ci, że ja na takie słowotwórstwo bym nigdy nie wpadł. Ale dobra.
No najwyraźniej nigdy nie byłeś polskim przedsiębiorcą produkującym na przykład śruby,
Drutex,
wkręt met i inne takie.
No, ale to takie mniej więcej. Skąd wzięła się nazwa Omoda, to nie jestem w stanie wytłumaczyć, aczkolwiek mówili o tym, ale tego już nie byłem w stanie ani pojąć, ani zapamiętać.
Słuchaj, bo... ja pamiętam może cztery marki, skąd mają swoje nazwy. No dobrze, pod 10 niech będzie.
No mniej więcej. No może
no
nawet...
bo jak coś się nazywa Chevrolet, to wiadomo. Jak się coś nazywa Ford, to wiadomo.
Jak Renault, to wiadomo.
Jak
tak?
Renault,
Suzuki...
czy Citroen. No
tak,
dobrze.
Tak. No. Ale słuchaj. Jak zwał, tak zwał, natomiast powiem ci tak, że ja zaraz zrobię taki disclaimer, czyli taką uwagę natury ogólnej, ale jeśli chodzi o te samochody, to powiem ci, że robią dobre wrażenie.
O, zdecydowanie one bardzo dobrze wyglądają. Szczególnie dobre wrażenie na mnie zrobił ten JQ.
Tak.
Aż się spodziewałem, że pod maską ma jakieś fajne V6.
Nie. No i tu właśnie słuchaj, ponieważ Omoda, którą ty jeździłeś, a ja uważnie oglądałem, Omoda przedliftowa, to było zdaje się 1.6, 180 coś koni.
179, no czy nieistotne, w każdym, nieistotne. Razie, w każdym razie to jest dokładnie ta, która stała na scenie wczoraj.
Mm-hmm, ale
ten egzemplarz.
Ale ta poliftowa, bo tam jest
poliftowe
przedziwna
były
rzecz.
Tylko elektryczne,
tak,
do obejrzenia.
Ale też jest spalinowa poliftowa, która właśnie będzie już taka w ofercie. I żeby było śmieszniej, to będzie 1.6 150 koni.
No dlaczego cię to śmieszy?
Bo nie wiem skąd wzięła się ta obniżka mocy, ale być może z konieczności dostosowania do norm.
No z całą pewnością, prawda? Bo przecież od początku mówili,
że
ten lift, ta druga faza,
czy jak to tam się nazywa, będzie już
całkowicie... To jest europeizacja.
I teraz tak. Omoda 5 to jest typowy taki kompaktowy crossover. On ma tam 4,30 chyba coś.
No typowy,
długości. Bardziej moim zdaniem będzie konkurował z samochodami typu Beijing 5, czy ten, to MG większe, to ZS się nazywa, tak?
Mm.
No. Niż z europejskimi.
No dobra, no poczekajmy jeszcze moment, tak?
No bo jedyne, czego nie ogłosili, to ceny.
I tam to i tak wiadomo. Na
tak, ale, ale wieść gminna niesie, że...
130 to jest Omoda 5, Omoda 5e nie wiadomo.
Ale JQ7, ten, który nam się najbardziej podobał.
A JQ7 160, 170 maksymalnie.
No zależy, tak, bo tam zdaje się, że on będzie albo z przednim napędem, albo z
no,
AWD.
Właśnie.
I ten z przednim napędem to nawet tam... któryś z dealerów mówił, że spodziewa się, że to będzie 150.
Daj im Boże.
I powiem ci tak, ten JQ rzeczywiście też zrobił na mnie wrażenie, bo to już jest spore auto, to ma tam około 4,5 metra.
Jak nie lepiej.
No nie, 4,5.
No nie, no jeżeli on ja występuje tak w wersji również 7-osobowej, to musi być również dłuższy.
Nie jest, wiesz.
Ale może jako 7-osobowy będzie dłuższy.
No to tego nie wiem, bo jeszcze tego nie widziałem. Ten egzemplarz, jak gdzieś tam się dowiedziałem wczoraj, który wstał na premierze, to jest ściągnięty z jakiegoś rynku południowoamerykańskiego, więc to nie jest dokładnie to, co będzie w Polsce.
Ale i tak z bardzo dużą przyjemnością go obejrzałem.
Jest, powiem ci, rzeczywiście zrobiony wyjątkowo przyzwoicie i jeśli jest prawdą, że na Europę będzie miał...
Jeszcze lepiej.
Jeszcze lepiej w tej docelowej wersji, która będzie w sierpniu chyba oni tak mówili, że już te samochody będą w tych docelowych wariantach, no to powiem ci, że to rzeczywiście już zaczyna wyglądać przyzwoicie.
No.
Tym bardziej, że bezpośredni moim zdaniem konkurent, czyli właśnie ten Beijing 5, który znamy już ten samochód, no to Omoda nie ma tych wad, które wytknęliśmy Beijingowi.
No a przede wszystkim ma pełną homologację europejską, to jest raz.
Po pierwsze.
Dwa, że ma pełne pokrycie w części zamienne, co również wczoraj podkreślali w czasie prezentacji, że mają swoje magazyny na terenie Polski już jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. No nie, no to jest dużo poważniejsza rzecz.
To, co jest najważniejsze, te samochody będą produkowane w Europie, bo będą produkowane w Hiszpanii.
No tam na docelowo. Razie mowa jest o Ebro, ale docelowo o Moda również.
A wiesz, że ten, ja widziałem gdzieś zdjęcia tego Ebro planowanego, no bo Ebro to rzeczywiście była hiszpańska marka taka lokalna, produkująca głównie dostawczaki. O, silnik nam się włączył.
No była
musi
taka
doładować
marka.
Baterie. Była taka marka i to były chyba...
Ale to okropnie brzmi.
Ale to jest...
odkurzacz przemysłowy, a nie silnik
ale
samochodowy.
To jest,
no co to jest
nasze ulubione 1, 2 czy 3 cylindrowe z hybrydowego Renault.
Aha.
No, więc on tak sobie pobuczy.
A dlaczego tu nie można było włożyć takiego samego hybrydowego Renault, jak jest w normalnych samochodach, czyli czterocylindrowego 1.6?
W Dusterze w tej chwili?
Tak.
Tego nie wiem, ale
w Joggerze.
Myśmy już kiedyś...
próbowali to rozgryźć, tak.
Próbowali to rozgryźć i właśnie wytykaliśmy tę zmianę jednostki napędowej, aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że tak jak w grudniu jeździłem Espasem tym hybrydowym, 7-osobowym, ten jest teraz 5-osobowy i ja wtedy byłem nim w trasie i takiej autostradowej, grubej, więc zużycie 7 litrów uznałem za niezłe. No, natomiast tym jeżdżę wyłącznie po mieście i
co, szedłeś poniżej 5, nie?
Nie, poniżej 5 nie, ale 5,5.
Aha.
I to niezależnie od tego, w którym trybie, w jakich warunkach 5,5, dziękuję po prostu. I wracając do Chińczyków, no to obawiam się, że...
Takich wyników u nich nie będzie.
Takich wyników u nich nie będzie, bo czysto spalinowe 1.6 150-konne w jednak sporym aucie, takim jak na przykład ten Jayku.
No słuchaj, ja jeździłem dzisiaj bardzo dokładnym odpowiednikiem, nagrywałem dzisiaj bardzo dokładnego odpowiednika, czyli nowego Hyundai Tucsona po liftingu, który występuje już tylko z silnikiem 1.6 160 koni. Aczkolwiek w dwóch wersjach. W dwóch wersjach, bo może być po prostu, a może być miękką hybrydą.
Aha.
I no, zszedłem poniżej 8 litrów.
Bo pełnej, tak, ale pełnej hybrydy tam nie zmienili. Jest taka
nie,
sama
pełnej,
na przykład
pełnej
jak w konie.
Nie zmienili, jest 215 koni albo 238 bodajże.
No i to, no to taka jak w Santa Fe.
Tak.
A, w pluginie jest mocniejsza, tak. No, ale tam widzisz, no ale tam też jest 5,5.
Tak.
Więc jednak wiesz, no jak koledzy Chińczycy, chociaż oni zapowiadali, że to JQ będzie hybrydowe też.
Będzie również hybrydowe, tak. No zobaczymy, no słuchaj. Oni dopiero zaczynają piękną przygodę z Europą. Nie zapominajmy, że...
No na grubo zaczynają, to im trzeba oddać.
Że nawet Japończycy mieli bardzo, bardzo długie premierowe wejścia, podczas których byli traktowani jako tania tandeta.
No to...
Potem Koreańczycy mieli ten sam problem, tylko dużo krócej, bo oni w ciągu 10 lat zdobyli to, na co Japończycy pracowali ponad 30.
A Chińczycy skrócą ten okres do 2-3 lat.
Pewnie tak, bo to jest na zasadzie, że wprowadzamy teraz coś, co u nas już jeździ, czy tam w Australii, bo oni mają tam Australię jako...
Australię, Malezję, w ogóle tę tak, Azję Południowo-Wschodnią mają dobrze opanowaną.
Jako poligony. Więc to już jeździ, to już mają pełny backup i pełne raporty od ludzi. No to tutaj pewnie to potrwa 1,5-2 lata i zacznie się już...
Ja muszę, ponieważ sporo z naturalnych przyczyn mówimy ostatnio i piszemy o tych chińskich samochodach, i ja muszę zrobić ten taki właśnie disclaimer. Ja mam kłopot z Chinami. Znaczy mam kłopot taki, nazwijmy to, nie w wymiarze, nie wiem, ekonomicznym, motoryzacyjnym.
To co, humanistycznym?
Tylko takim ludzkim, bo to, no, to nie jest przyjazne mocarstwo. Nie cały czas mam z tyłu głowy, że to są sojusznicy Putina.
No trudno nie mieć.
Prawda? Cały czas mam z tyłu głowy to, że to jednak jest reżim...
No ale nie przeszkadzają ci koreańskie samochody produkowane u sojusznika Putina na Słowacji?
No,
czy w Czechach?
A czy Czesi nie są sojusznikami Putina?
Bardziej Słowacja, oczywiście.
A Słowacy...
A Audi produkowane, czy Suzuki produkowane w ewidentnie sojuszniczym kraju na Węgrzech?
Na Węgrzech. A czy widzisz... Chiny same jako takie budzą we mnie podobne negatywne skojarzenia, tym bardziej, że oczywiście ten reżim w tej chwili trudno nazwać takim, nie wiem, czysto komunistycznym, jeśli to porównać z czasami Stalina czy Mao.
Nie jest komunistyczny.
Natomiast jest niezwykle wprost opresyjny.
No. Jest.
O prawach obywatela, o prawach człowieka trudno tam mówić, choćby ze względu, nie wiem, na to, jak traktują mniejszość ujgurską i tego typu inne rzeczy.
A nie czujesz się jakoś źle traktowany przez ostatnie 8 lat?
Przez ostatnie 8 lat właśnie czułem się traktowany nie najlepiej i stąd też między innymi moje wyczulenie na pewne kwestie.
No dobrze, to cię rozumiem.
Natomiast oczywiście, że poza tym, że jak powiedziałem, są sojusznikami Putina, to z jakiegoś militarnego punktu widzenia oczywiście chińska ekspansja nam w żaden sposób nie zagraża.
No nie.
Prawda? Ale już ekonomiczna jak najbardziej.
No tak, ale ty cały czas używasz sformułowania, że oni są sojusznikami Putina, a absolutnie to nie jest tak, bo to Putin do nich z wyciągniętą ręką przychodzi i to ręką nie do podania, tylko do tego, żeby mu coś w tę rękę włożyć.
Ale on na żebry jeździ.
Na żebry jeździ do Chin.
A czy wiesz,
oni mu nie odmawiają, to prawda, ale za co? Oni sobie zwasalizowali Putina. Oni sobie zwasalizowali Rosję, która w tej chwili jest na etapie takiego Związku Radzieckiego schyłkowego mocno.
Plus połowę krajów postsowieckich.
Tak.
Plus połowę Afryki. To jest to, co...
Chińczycy próbują podbić ekonomicznie przede wszystkim świat. Owszem, mnie się bardzo nie podobają ich ciągoty w stronę Tajwanu, ale z drugiej strony...
A ty słuchaj.
Bardzo mi się to nie podobało, jak w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość i natychmiast stwierdziła, że jej się należy.
Mnie się
należy się Kowno, należy się Wilno.
No mnie się też na przykład nie podobało, jak Polska skorzystała z pierwszej możliwej okazji i ruszyła na Zaolże,
tak.
Prawda? Więc to pewne rzeczy jestem w stanie zrozumieć, natomiast tak jak mówię, uraz jest.
No uraz jest, ale nie możesz traktować
pewna drobna
Chin,
wątpliwość.
Nie możesz traktować Chin jako czegoś strasznie wyjątkowego, tym bardziej, że w porównaniu na przykład z putinowską Rosją, oni się zachowują bardzo cywilizowanie i przewidywalnie.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oni jednak w jakiś tam sposób, przynajmniej w, że tak powiem, na arenie międzynarodowej, jak to się ładnie mówi, jednak w jakiś tam sposób się same ograniczają.
Tak jest. A to, że są kontrolerami lub posiadaczami większości złóż litu na świecie, oznacza tylko jedno, że jeżeli ktoś spoza Chin nie wymyśli nowych technologii akumulatorowych...
No to dojdzie do tego, to, że wszyscy będziemy do nich chodzić z wyciągniętą ręką.
To raz. A dwa, że nigdy się nie doczekamy sytuacji, w której elektromobilność będzie miała jakikolwiek sens.
A czy wiesz, elektromobilność jest w odwrocie, jak to
no ale właśnie dlatego jest w odwrocie, że jest bezsensowna w dzisiejszym ujęciu. Tak. O ile jeżdżenie samochodami elektrycznymi, co ciągle powtarzam do znudzenia, jest cudowne, o tyle bycie ich użytkownikiem to jest dramat.
A czy wiesz, w momencie, w którym Chińczycy dojdą do tego etapu, na którym są w tej chwili Japończycy, czyli na przykład będą używać, nie wiem, tak jak Toyota ostatnio jakiś silnik na amoniak w ogóle zrobiła.
No ale teraz w ogóle wymyśla zupełnie nowy silnik spalinowy.
Tak, i zupełnie reinvent, jak oni mówią.
Tak.
Od nowa
będzie miał bardzo mało wspólnego z dzisiejszymi spalinowymi. Musi to być jakaś totalna rewolucja, bo jeżeli zarówno Toyota, jak Subaru i Mazda mówią o tym, że nowy silnik spalinowy będzie miał sprawność powyżej 60%,
co wydaje się niemożliwe, bo to jest hybrydy mają 40%, prawda?
W dzisiejszych czasach jest to niemożliwe, absolutnie, w dzisiejszych konstrukcjach.
Ciekaw jestem, ponieważ na przykład właśnie ci Chińczycy z Chery twierdzą, że i te silniki, i te skrzynie, i w ogóle cała technologia, wszystkie napędy...
To jest ich własne opracowanie.
To są ich własne konstrukcje. Tak. I te silniki są w miarę nowoczesne, bo to są z bezpośrednim wtryskiem paliwa, tam... turbo, skrzynie są dwusprzęgłówki siedmiobiegowe i tak dalej, oczywiście w jakiś tam sposób, no tak jak mówiliśmy, że Beijing, czyli Bajk, koncern Bajk współpracuje z Hyundaiem, tak Chery współpracuje z, Chery współpracuje z Nissanem, więc jakiś tam pośredni dostęp do tych technologii zapewne też mają w ramach tych spółek. Więc mieli na czym bazować. Natomiast powiem ci tak.
Wiesz co, nie.
Nie?
Nie zgadzam się na takie podsumowywanie Chińczyków, chińskich firm, ponieważ to Chiny są w tej chwili ledwo co gorsze od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o technologie najwyższych komplikacji z kosmicznymi.
Włącznie, no nie, no to słuchaj, oni są w stanie zrobić wszystko, co zechcą.
Powtórzę również się po raz kolejny, oni od 30 lat kształcą swoje własne dzieci na najlepszych uczelniach świata.
Aczkolwiek ten pan Chińczyk, który tam do nas wczoraj przemawiał, to ewidentnie po Oxfordzie nie był.
Słuchaj, mówił poprawnie, mówił zrozumiale.
W miarę.
Nie był to z całą pewnością człowiek o wybitnych zdolnościach językowych, natomiast nie sądzę, żeby ze względu na zdolności językowe został prezesem.
Nie. Tym bardziej, że ja rozmawiałem, bo to taki średniego szczebla, tam był menedżer, a ja rozmawiałem z wiceprezesem całego Chery,
no,
panem Zhangiem, notabene Charlie.
No bo przecież oni przyjmują amerykańskie imiona.
Natomiast różnica, powiem ci, była absolutnie bijąca w oczy, ponieważ właśnie ten Charlie to już ewidentnie jest człowiek Zachodu.
Nie, on na pewno nie jest człowiekiem Zachodu, znaczy, on jest człowiekiem Chin,
ale i wykształcony, i już mentalnie bardzo Zachodu.
To znaczy, że on po prostu wie, jak gdzie indziej żyją. I tak, tyle.
Tak. I umie się dostosować.
I jak mu ktoś powie, że to u nas się nie sprzeda, bo jest nie takiej jakości albo inaczej działa niż powinno, to on to przyjmie nie jako czepialstwo,
tylko jako oczywistość. Konstruktywną krytykę, do której trzeba się zastosować. I teraz właśnie. Ponieważ te chińskie samochody to jest absolutna nowość, to jest tak naprawdę eksperyment.
No.
I oni bardzo głośno mówią, że słuchajcie, jesteście nam bardzo potrzebni, ponieważ my chcemy poznać wasze zdanie i jeśli coś jest waszym zdaniem nie tak, to my będziemy się starali to poprawić. I wiesz co?
Ja wiem, poproszono mnie wręcz o napisanie raportu w języku language.
Tak. I bardzo jestem ciekaw, ponieważ ja mam dostać już tę omodę docelową, już tę poliftową, czyli zeuropeizowaną. W związku z tym mam nadzieję, że i właśnie, nie wiem, w Baiku od Beijinga i w Cherry tam od tej omody, że oni istotnie dostosują się, wysłuchają.
Znaczy wiesz, no, biorąc pod uwagę, że reakcja polskiego prezesa na mój raport była natychmiastowa, ja na drugi dzień dostałem odpowiedź z reakcją na wszystkie moje uwagi, w tym bardzo, bardzo subtelnie wytknięto mi błąd, który się opierał na błędzie ludzi wydających mi samochód, ale no
bo
był
to,
błędem.
To jest tak, no bo to jest po prostu agencja, która została wynajęta i jakby no to nie są fachowcy od motoryzacji.
No a to, czego nie znalazłem w samochodzie, było totalnie nieoczywiste. Chodziło o skrót do dostępu do funkcji, które trzeba natychmiast wyłączyć, typu start-stop.
A nie, to mi to ten Charlie pokazywał, jak to się robi.
No, a mnie tego nie pokazano, aha, zanim zacząłem jeździć samochodem, okay, zanim go nagrałem, w związku z czym nie miałem żadnych szans na znalezienie, tym bardziej, że wydzwoniony kolega pracujący przy omodach powiedział, że on też nie wie.
Mhm. Tak, 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 bo to są ludzie z agencji po prostu wynajętej, a nie dlatego my też jakby pewne rzeczy konsultujemy, te fachowe. No tak. Natomiast, słuchaj, wygląda na to, że to, o czym myśmy mówili, czyli to, że w ciągu tego roku, a najdalej przyszłego, będziemy zarzuceni tymi chińskimi samochodami, zaczyna się jednak ziszczać.
Zaczyna się ziszczać. Kwestia jest jedna. Wszystkie dotychczas przez nas omawiane czy wspominane marki wchodzą na rynek Polski poprzez prywatnych importerów i korzystają z wyjątku homologacyjnego dotyczącego mało seryjnej lub mało, jak to się nazywa, niewielkiej sprzedaży, mało seryjnej produkcji lub małej sprzedaży, a co za tym idzie, unijne przepisy homologacyjne dopuszczają pewne
odstępstwa. I między innymi dlatego Beijing może WLTP palić 10 litrów.
Tak, natomiast omoda już zdecydowanie nie, bo to były okolice
7-7.
Tak. I to jest bardzo istotne, bo omoda, podobnie zresztą jak BYD, wchodzi z pełnym przyporządkowaniem się do przepisów unijnych,
no,
z magazynami, z od razu gotowymi serwisami, ze szkoleniami i przedstawicielstwami, pełnymi przedstawicielstwami,
wiesz,
z chińską kadrą na najwyższych szczeblach.
I od tego zaczynali na przykład Japończycy, tak?
Tak.
Że prezesem polskiego oddziału był Japończyk. Zresztą
lub Koreańczycy, dokładnie tak
też
samo.
Był tak.
Inna sprawa, że ja pamiętam jedno, że dopóki na przykład Toyota była tylko poprzez importera prywatnego, opierającego się jeszcze na Peweksie.
Och, tak, to kiedy to było?
No, kiedy to było, no ale skąd się wziął pan doktor Adam Kołodziejczyk, który później został dyrektorem, a w końcu i prezesem Toyota Motor Poland, ale pierwszym przedstawicielstwem kierował
Japończyk. Ale znowu, wiesz, ale
i pierwszymi przedstawicielstwami i koreańskich i Hyundai'a też Koreańczycy.
Hondy był Japończyk.
Tak,
i to dosyć.
Co w przypadku dalekowschodnich kultur oznacza jedno. My was w najwyższym stopniu respektujemy, szanujemy.
Ale wam nie ufamy.
Nie, my wam przysyłamy naszych ludzi, żeby wam pokazać, że traktujemy was bardzo poważnie.
No to troszeczkę się już w tej chwili zmieniło, bo wiesz, no...
No nadal w Hyundaiu nadal obowiązuje pan Koreańczyk.
Pan Koreańczyk.
W Kii już nie.
Ponieważ w Toyocie też już Wojtek, nie, przecież...
Doktor Wojtek Szyszko pokazał Koreańczykom, że nadaje się do tego lepiej niż Koreańczycy.
Tak, tak samo
w Toyocie zdecydowanie prezes Pawlak. Doktor Pawlak to jest człowiek tylu talentów, że Japończycy przed nim na twarz padają.
Tak.
I no mój Boże, ale to jest kwestia tego, że trzeba pokazać, trzeba się wykazać. Niemniej początek zawsze jest taki. I jeżeli inne marki chińskie są reprezentowane przez prywatnych importerów polskich,
A Omoda ma
chińskiego prezesa.
Jest i oficjalnym przedstawicielstwem.
Tak, i BYD też będzie miał oficjalne BYD, przedstawicielstwo.
Tak, a właśnie, BYD też już zaraz.
Tak, też już zaraz. No przecież oni na tej elektrycznej imprezie w Modlinie zaprezentowali się z jak najmocniejszej strony właśnie chińskiej.
A BYD jest trzecim co do wielkości na świecie w ogóle producentem tak. samochodów elektrycznych.
Tak.
Wiesz,
tak.
Chery też nie jest małym producentem.
No, BAIC jest generalnie największym producentem, biorąc wszystko pod uwagę.
Tak, ale Chery sprzedało tylko w zeszłym roku 2 miliony samochodów, więc wiesz...
No, mówimy o trochę innych
skalach. Dużo i niedużo, prawda? Tak. Bo na samym chińskim rynku dopiero od miliona w górę zaczynasz się liczyć.
Tak.
Wiesz, więc słuchaj, powiem ci tak... Coś w tym jest i z jednej strony to Renault, w którym siedzimy, to jest jednak inna galaktyka pod wieloma względami.
Dobrze, ale tak jak ty masz złe skojarzenia z Chinami, ja mam na przykład paskudne skojarzenia, jeżeli już mam wymyślać jakieś rzeczy, zarówno z włoskimi, jak francuskimi i niemieckimi producentami. Bo raz, że jest absurdalny dyktat związków zawodowych...
No, to głównie w Stanach jednak.
No, nie. Przepraszam cię bardzo, ale to niemieccy i francuscy związkowcy potrafią zablokować pół Europy, bo wymuszają na liniach lotniczych, żeby się do nich przyłączali i tak dalej.
Kolejarze,
a włoskie związki zawodowe wymuszają wręcz rządowe działania przeciwko innym krajom, w związku z czym...
A rząd chwilę... się boi, bo będzie kolejny marsz na Rzym i za chwilę jakiś dziennikarz
tak jest.
Kolejny...
Ale w związku z tym Włosi się mogą dorobić bardzo dużych problemów, bo robienie scen pod tytułem, że w Polsce nie może być produkowany samochód o nazwie Milano...
No, wiesz, no to nie jest włoski samochód.
No i co z tego?
Ale widzisz, teraz jest pytanie, czy...
To jeszcze lodziarnie w Sopocie, jedną z najsłynniejszych, najbardziej tradycyjnych w Polsce pod tytułem Milano na Monte Cassino.
Czy jak przed wojną był pasaż Italia w Warszawie.
Na przykład, albo idiotyzmy ze znaczkiem w kolorach włoskiej flagi. No umówmy się, że wszelkiego rodzaju nacjonalizmy i inne występy państwowe, izmy, to jest wróg ludzkości dużo większy niż
inne izmy. No ale widzisz, teraz pytanie, czy Omoda z hiszpańskiej fabryki, oni pewnie zaczną od CKD, a ja nie wierzę w to, żeby zaczęli od
montażu zderzakowego.
Tak mi się wydaje.
Słuchaj, czy masz coś przeciwko samochodom koreańskim produkowanym na Słowacji, w Czechach?
Ale
samochodom niemieckim i japońskim produkowanym na Węgrzech.
Ale one już tam
poza ideologicznymi.
O, ale one są tam już całkowicie produkowane.
No i co z tego?
Ja rozumiem, że docelowo, i oni tak mówią.
Ale Chińczycy nie po to kupili fabrykę tak, już gotową i dopiero
robić.
Co prowadzoną jeszcze przez Japończyków z Nissana, a więc naprawdę z najwyższej półki, żeby robić cyrki pod tytułem nie będziemy tu produkować,
dobra,
bo wy jesteście
teraz,
debilami.
Słuchaj, ale teraz słuchaj, to będzie Omoda i będzie miała na tabliczce Made in EU.
No właśnie, i co
czyli,
z tego?
Czyli gdyby nawet weszły jakieś ostre przepisy celne, to ich no, to nie będzie
to nie dotyczy, oczywiście.
I teraz popatrz, że skoro Chery przetarło ten szlak, to fabryk samochodów do kupienia w Europie jest mnóstwo.
O tak. Problem jest jeden, mianowicie one będą produkowane przez europejskich robotników, którzy nie pracują już za miseczkę ryżu.
I tu skończy się subsydiowanie i dopiero ceny będą musiały być rzeczywiście konkurencyjne i tu się dopiero okaże, co to jest warte. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli samochód ma 7 lat gwarancji i 150 tysięcy, to ja pogadam, jak zobaczę pierwszy egzemplarz, który te 150 tysięcy zrobił.
No to akurat nie będzie trudne.
Prawda? Bo jeżeli jakakolwiek flota to kupi, to w no dwa właśnie. Lata nabiją.
No właśnie.
A nie w 7.
No właśnie. A podejrzewam, że na przykład wejście w rynek typu Uber to będzie ułamek sekundy.
Nie wiem, na ile to będzie dla nich opłacalne. Zresztą zauważ, że czy właśnie Baik, czy Chery, czy też nawet MG, w taki sposób dosyć delikatny podchodzą do elektryków. Beijing mówi, że no dobrze, jeszcze pod koniec roku coś.
MG oferuje samochód jeden, ale za to taki, że ludzie się na niego mocno napalają.
Omoda jeden. Model elektryczny, prawda? Mimo, że na innych rynkach, a szczególnie na wewnętrznym chińskim, oferują ich więcej.
No tak, no ale...
BYD też ten, jeden chyba ten, nie wiem, jakoś się zgubiłem.
Nie, no BYD robi wszystkie elektryczne.
Tak, ale Seal ma być jako plugin.
Możliwe, ale, tak, ale muszę wrócić... oni mają za dużo własnych, bardzo interesujących patentów związanych z bateriami i nie tylko, żeby z tego nie korzystać.
No bo BYD tyle, to że... w ogóle zaczęło jako tak, fabryka baterii.
Tyle, że BYD na swoje samochody już krzyknęło ceny zdecydowanie, powiedziałbym, europejskie.
Tak, tylko że oni mogą sobie na to pozwolić, bo z racji takiej, no że jednak mają opinię, powiedzmy sobie, porównywalną nawet z NIO.
No i co z tego?
No i to z tego, że to już jest przynajmniej tak mi się wydaje.
Ale to jeszcze nie znaczy, to że europejscy premium. Klienci będą chcieli kupić chiński samochód, który dopiero wszedł na rynek.
I będzie kosztował 300.
W cenie może jeszcze nie Audi, ale bardzo dobrego Volkswagena.
No mimo wszystko nadal Europejczycy wybiorą Volkswagena.
Otóż to.
Właśnie. I dobrze, słuchaj, no to może tak, poczekamy. Zobaczymy.
Pożywiamu widzim, skazał Slipoj. Tak.
Wydaje mi się, że do tematu będziemy wracali w momencie,
na pewno
w którym
często.
Pojawią się już te docelowe modele, pojeździmy nimi i będziemy mogli o nich coś konkretnego powiedzieć. I ja czekam na tego Jake'u, powiem ci nawet,
tak.
bardziej niż na Omodę, bo tak. rzeczywiście wygląda fajnie.
Wygląda wspaniale.
I to niestety z tego, co mi tam mówili... to do sierpnia trzeba będzie poczekać.
Tak.
Natomiast powiem ci tak. Ja sobie bez wstydu pojadę teraz dalej tą Renówką. Ty sobie bez problemu pojedziesz dalej Cuprą genialną.
Tak.
Mentorem VZ5, moim 400, ulubionym.
400 konem jeszcze sprzed liftu niestety.
Bo poliftowy nie będzie już chyba tego wariantu. Poliftowy będzie już chyba tylko
będzie miał 390 koni, a nie 400.
Ten ma 390.
No to nowy będzie taki sam.
Zostawią to po lifcie, tak? Bo, aha, no to widzisz.
Znaczy, być może w Polsce będzie tylko na zamówienie specjalne, ale...
Ale to jak...
Wycinanie takiego samochodu, takiego napędu, to by była
no, ostatnia głupota. Pięciocylindrówka. Ja no odsyłam właśnie. Na stronę do testu mojego VZ5.
To jest tak cudowne auto.
A ty go nagrałeś już?
Nie, no nie nagrywam go, bo to jest przedlift. No to nie ma sensu. Tego
ale Maciek,
i tak nie kupi.
Kupi się. Kupi się właśnie VZ5. Przecież przypomnij sobie, że to w ogóle miała być bardzo limitowana jakaś edycja, a wcale nie jest, czego dowodzi choćby to, że właśnie w tej chwili jeździsz kolejnym nowym egzemplarzem.
No i co z tego?
To z tego, że on do kupienia jest. Sugeruję nie czekać na lift i nagrać, bo te poliftowe wejdą dopiero gdzieś tam późną jesienią.
Kusisz.
Kuszę. Tym bardziej, że to jest naprawdę sama przyjemność jeździć, więc i opowiedzieć o nim też będzie przyjemność.
No ale widzisz, będę musiał opowiedzieć o nim sporo złych rzeczy, bo on jako przedlift ma niestety wszystkie multimedia dramatycznie, przeraźliwie
tak, ale w nim
stare.
Jest, ja wiem, Maciek, ale w nim jest łatwiej o tym zapomnieć niż w zwykłym Leonie 150-konnym.
Jakby ci to
jemu jest łatwiej wybaczyć.
Jakby ci to powiedzieć? Nie jest łatwiej wybaczyć.
Dlatego,
wiem,
bo też się z tym męczyłem.
Dlatego, że trzeba w nim jeździć jeszcze bardziej w cuglach, w uździe, ściągniętych cuglach, bo
wiem coś
można
o tym.
Stracić prawo jazdy w
szybciej
ciągu
niż ustawa
minut.
Przewiduje. Tak. Wiem coś o tym i tak jak mówię, napisałem o tym, ale naprawdę zachęcam cię, żebyś o nim opowiedział, skupiając się na tym napędzie, bo to jest naprawdę
to
ostatni
film,
silnik pięciocylindrowy.
Zrobiłem o tym silniku.
Tak. Panie, 30 filmów o tym zrobiłem.
No
31
właśnie.
Mogę
no
zrobić.
Właśnie.
No. Dobra, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Do zobaczenia.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.